Partnerem merytorycznym audycji jest GIFK, woda dla pokoleń.
Jechałem tu do was i czułem się, przyznam, trochę jak grzesznik w tym swoim samochodzie. Patrzę, o, po lewej stronie chusteczki do kokpitu, o, po prawej stronie chusteczki do szyb. No ale to jest Detox at Home, to może o samochodzie nie będziemy rozmawiali. Dzień dobry.
Dzień dobry. Na razie jest Detox at Home, ale lada chwila będzie Detox, dlatego że rozszerzamy nasze projekty, już nie tylko dom, już nie tylko zdrowie, ale również środowisko. Chcemy działać globalnie, bo tylko globalne działania mają znaczenie w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych.
Jest jedna firma w Polsce, która szuka tych pozostałości chemii w domu.
Przynajmniej tych, które są związane z zaburzeniami hormonalnymi, a więc bisfenole, ftalany. Tak, jako jedyni jesteśmy widoczni na rynku, którzy edukują ludzi, uświadamiają, tłumaczą, pokazują, że można zmienić pracę w domach u ludzi, ale przede wszystkim praca w laboratorium, bo naszym takim głównym projektem jest ocena zawartości w moczu i w surowicy krwi, czyli to pokazanie, jak naprawdę mamy zawartość tych związków w organizmie i jak to się później przekłada na nasze zdrowie.
No tak było z tymi 10 rodzinami, które brały udział w projekcie Miasto na Detoksie, tak? Że oni zostali poddani badaniom.
Owszem, poddani badaniom zarówno zawartości w moczu, jak i w kurzu, w próbkach na półce, w głównym miejscu przebywania, czyli najczęściej w salonie. I tam sprawdzaliśmy, jak się przekłada to, co wykryliśmy w kurzu, na zawartość w organizmie.
To zanim zapytam, co z tych badań wynikło, to przypomnijmy szybko słuchaczom, na czym polegał program Gdańsk na detoksie, Miasto na detoksie. 10 odważnych rodzin zdecydowało się żyć bez chemii. Bez tej chemii gospodarczej w domu to raz, ale też w chemii, której można uniknąć na przykład w opakowaniach żywnościowych.
I te rodziny zgodziły się również, żeby pobrać im próbki kurzu i moczu na samym początku tego pilotażu. Potem zmieniały swój styl życia, ucząc się, jak eliminować substancje toksyczne z domu w różnych aspektach, w tym również te związki endokrynnie czynne. I na samym końcu projektu pobraliśmy ponownie kurz i zbadaliśmy zawartość w organizmie i możemy porównać wyniki.
Naturalne pytanie brzmi, to co z tych badań wynika?
Wynikło kilka istotnych rzeczy. Pierwsza rzecz, że wszyscy jesteśmy narażeni. I nie było ani jednej rodziny, ani jednej osoby, u których nie wykraliśmy te związki. Druga kwestia. Osoby, które nie były na początku świadome źródłem narażenia, miały bardzo wysokie wyniki, zarówno w kurzu, jak i w domu. Wykrywaliśmy bardzo duże wartości bisfenolu A, bisfenolu S, ftalanów i innych związków. Natomiast po całym programie te wartości spadły. Spadły u niektórych nawet do zera. Stąd jest to naprawdę spektakularny efekt, który można pokazać całej Europie, że jest nadzieja, że każdy z nas może to nastawienie i narażenie zmienić.
Tylko co to znaczy duże czy wysokie wartości w tym kurzu na początku?
Mówiliśmy o nich wtedy, kiedy te wartości przekraczały średni wynik dla całej przebadanej populacji. Tu oczywiście trudno mówić o normach, dlatego że dla tych związków nadal nie ma ustalonych norm. Są dopuszczalne dzienne dawki ekspozycji dla bisfenolu i w tej chwili w 2015 roku te dawki ekspozycji zostały obniżone z 50 mikrogramów na kilogram do 4 mikrogramów na kilogram masy ciała. To jest niemal 10-krotne obniżenie wartości narażenia. Natomiast każde narażenie ma znaczenie, zwłaszcza na mieszaniny tych związków. Więc żeby to jakoś przyjąć dla potrzeb statystycznych, przyjęliśmy, że wszystkie wyniki, które są powyżej średniej, są wysokimi wartościami. I tu trzeba się martwić.
Ja tych rodzin pytałem, czy oni czuli się jakoś podtruci i zatruci, a nie. Oni mówili, że o tym mówi się w Europie i to stało się dla nich po prostu ważne, żeby żyć bez chemii.
Tego na co dzień się nie odczuwa. Albo, nawet jeśli się odczuwa, nie wiąże się ze stylem życia. Dlatego, że jest całe mnóstwo zaburzeń. Otyłość, zaburzenia płodności, zespół policystycznych jajników i całe mnóstwo zaburzeń hormonalnych, których patogenezy czy przyczyn szuka się zupełnie gdzieś indziej. I oczywiście jest bardzo dużo aspektów zaburzeń związanych z nieprawidłowym działaniem układu hormonalnego, z zaburzeniami genetycznymi, ale również ze wpływem środowiska. I jednym z takich elementów wpływu środowiska są te substancje endokrynnie czynne, czyli takie, które przypominają w budowie nasze naturalne hormony. I jeśli mamy hormony, które działają w naszym organizmie, to one działają na bardzo niskim poziomie. W momencie, kiedy dostaje się taka substancja obca do organizmu i w budowie wygląda jak nasz hormon, to organizm nie jest w stanie rozróżnić, czy to jest naturalny hormon, czy substancja obca i jest reakcja. I mamy objawy, tak jakbyśmy mieli nadmiar własnych hormonów lub też na przykład dochodzi do blokowania produkcji naszych hormonów, a w konsekwencji niestety pojawiają się zaburzenia w organizmie, pojawiają się zaburzenia metaboliczne, No i rośnie ryzyko cukrzycy, miażdżycy, raka. Jest problem.
Bo jeszcze, niektórzy nawet uważają ich za dziwaków, bo jak to oni zrezygnowali na przykład z gotowania ryżu tego w saszetkach, tak? Na rzecz ryżu sypkiego.
Owszem, ale tutaj mogłaby się najbardziej Ola Konieczna wypowiedzieć, która jest dietetykiem klinicznym.
Praktyczne porady pani Oli w takim razie.
Praktyczne porady, tak. Na pewno zaczęłabym od eliminacji gotowania w plastiku. Czy to są kasze, ryż, bardzo popularne obecnie mieszanki lunchowe. Wychodzimy z plastików, gotujemy na sypko, można wtedy dodać różnego rodzaju przyprawy. Sami możemy kontrolować ten smak, ale też właśnie unikać tych plastików.
No wiesz, bo mamy tak zwaną dietę pudełkową, która jest dosyć modna.
Niestety minusem takich diet jest to, że pomimo, że mamy kontrolę kalorii, nie mamy kontroli składników i nie mamy kontroli zawartości związków endokrynnie czynnych. Najgorsze, co może być, to podgrzewanie takiej żywności. To już jest w ogóle tak naprawdę spożywanie plastiku w czystej postaci.
Słyszałem o tym, że tam największą zbrodnią jest zabranie wody w butelce na plażę.
Jedną z większych, na pewno, tak, jak najbardziej, zwłaszcza takiej, którą przechowujemy w lodówce.
Ten plastik plus temperatura, słońce.
Oczywiście, tak, różnica temperatur, jak najbardziej, zgniatanie, a także korzystanie wielokrotne z butelek typu PET, to jest chyba największy zarzut, jeśli chodzi o korzystanie z butelek ogólnie, ale jak najbardziej nasłonecznienie plus temperatura powoduje to, że te związki uwalniają się później do wody bądź innych napojów.
Inne grzechy?
Inne grzechy, które najczęściej popełniamy. Pakowanie w plastikowe pudełka, które używamy przez wiele lat. Wiem to z własnego doświadczenia, bo robiłam to jeszcze nie posiadając takiej wiedzy. Studiowałam dietetykę, więc chciałam żywić się zdrowo. No ale niestety pakowanie w plastiki, potem skrobanie, szuranie widelcem po dnie, podgrzewanie w tych pudełkach, to jest jedna też z większych zbrodni, niestety.
A cały czas nie chcę uwierzyć, że taka drobna ilość plastiku może być szkodliwa.
To jest tak ziarnko do ziarnka. Ja wiem, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ponieważ wydaje mi się, że to jest niewiele. Niewiele tutaj, niewiele w kuchni, niewiele z kosmetyków, niewiele z paragonów, niewiele ze sprzętów elektronicznych, aż w końcu zrobi nam się tyle, że faktycznie odgrywa to bardzo istotną rolę i może wpływać faktycznie na nasze zdrowie.
I wszyscy jesteśmy narażeni, chociaż do Was przychodzą ludzie, którzy to odczuli.
Którzy to odczuli, którzy boją się, że mogą odczuć.
Bo Wy zajmujecie się detoksykacją domu.
Detoksykacją nie, raczej wskazaniem źródeł narażenia, co ma szczególne znaczenie dla osób, które spodziewają się dziecka. Dlatego, że bardzo często młode mamy chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, wymagają wymalowania pokoju, kupienia nowych mebelków, nowych akcesoriów, a to wszystko niestety zwiększa ryzyko narażenia dziecka, ponieważ każde malowanie, kładzenie nowych podłóg może być źródłem ekspozycji. Do tego łóżeczka, smoczki, gryzaczki, trzeba dokładnie sprawdzać źródło pochodzenia, skład, dlatego że one również zawierają bardzo dużo tych substancji. I jest taki paradoks, bo jeśli matka karmi butelką, no to też musi wiedzieć, jakiej butelki używa. Trzeba zwracać uwagę na rodzaj opakowania, bo bisfenol A free, czyli wolny od bisfenolu A, wcale nie znaczy bezpieczny zawsze, bo może być bisfenol S. Lepszą alternatywą byłaby szklana butelka. No i mamy karmiące piersią, naturalnym, najlepszym pokarmem, też muszą uważać, bo wszystko to, co jest w ich otoczeniu, przechodzi do tego mleka. Jeśli chcą mieć bardzo dobry pokarm, to nie tylko zwracać uwagę na swoją dietę, ale przede wszystkim na to, jakie produkty kupują, w jakich opakowaniach, jak przechowują.
Słyszałem o tym, że do Was przyjeżdżają osoby czy rodziny, w których jest ten problem z zejściem w ciążę.
Owszem, były takie osoby, szukały rozwiązań, zmieniają dietę, zmieniają styl życia.
Światowa, to pomaga?
Światowa literatura mówi, że tak. Badania na dużej populacji osób z zaburzeniami płodności, które ograniczyły narażenie na bisfenol A, miały 5-krotnie wyższe szanse na powodzenie leczenia.
No bo to, co robicie, cały czas wydaje się takie mało chwytne.
My no, nie szukamy tematów, które są chwytne, szukamy problemów, które trzeba rzeczywiście realnie rozwiązać. Liczba zachorowań na niepłodność rośnie. W tej chwili 80 milionów par na świecie boryka się z tym problemem. To jest prawie 1,5 miliona par w Polsce, czyli stąd dosyć namacalny problem. Liczba nowotworów, raka piersi, raka prostaty, raka jądra rośnie. Problem otyłości jest bardzo powszechny. Niektórzy mówią o prawie połowie Polaków, którzy borykają się z problemem nadwagi i otyłości. Więc mamy z tyłu głowy, że te związki mają w tym znaczenie. Jeśli zatrzymamy narażenie...
Główne wskazanie, tak, to zatrucie środowiska.
Jedno z głównych. Oczywiście to są choroby wieloczynnikowe. Tutaj nie oszukujmy się, jeśli wyeliminujemy puszki czy plastikowe opakowania z żywnością, a będziemy spożywać nadmiar kalorii czy palić papierosy, to i tak będziemy chorzy. Ale jeśli dbamy o swój styl życia, o aktywność fizyczną, o prawidłową dietę, to warto jeszcze dodać ten jeden aspekt, obniżenie narażenia na te związki endokrynie czynne, bo w przeciwnym razie nic z tego może nie wyjść.
Wyniki, które otrzymaliście po przebadaniu tych 10 rodzin są bardzo ciekawe, bo wszędzie bisfenol na przykład spadł, tak? I to bardzo wyraźnie i radykalnie.
Wszędzie poza osobami, które miały w pracy kontakt, na przykład z paragonami, tam...
Za jedną osobą tak naprawdę. Tak,
owszem, no ale...
To się okazało, że u niej ten poziom bisfenolu jest wysoki.
Cały czas na tym samym poziomie, co sugeruje, że jest źródło narażenia poza domem, a więc prawdopodobnie praca i kontakt z paragonami.
A to osoba, która po prostu sprzedaje i tam wydaje paragony.
I tutaj no niestety z paragonów bisfenol A migruje do organizmu bardzo szybko. Osoby pracujące w sklepach, które mają kontakt z paragonami, mają prawie 10-krotnie wyższe stężenie bisfenolu w organizmie niż statystycznie mieszkaniec miasta.
Podobno te kobiety pracujące, jak nazywa, mówi na kasie, tak?
Mają wyższe ryzyko raka piersi.
I to 10-krotnie.
10-krotnie może samego raka nie, natomiast częściej się stwierdza u nich nowotwory.
I to jest kolejna taka no, mocno ulotna rzecz, no bo co tam, dotykanie, paragony.
Owszem, natomiast ręce, które się pocą, jest tłusta warstwa na skórze, ułatwia przenikanie. No i niestety nie ma w czasie tego okresu pracy możliwości pozbycia się tego kontaktu, no chyba, że założy się rękawiczki, zwłaszcza materiałowe, które odgraniczą skórę i to na pewno by pomogło.
Drogie panie sklepowe, sprzedajemy w rękawiczkach.
W białych rękawiczkach.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Partnerem merytorycznym audycji jest GIFK, woda dla pokoleń.